Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry, Maćku.
Cóż dzisiaj na tapet?
7 nawyków skutecznego prezentowania. Dzisiaj część pierwsza, bo taką podjęliśmy decyzję, że tak chcemy dogłębnie, szczegółowo i z należytą starannością podpowiedzieć i omówić wszystko to, o co warto zadbać, żeby być dobrym mówcą i skutecznie prezentować.
Mnie bardzo cieszy ten odcinek, no i perspektywa następnego.
Ale to dlatego, że ten automatyk i robotyk, o którym mówiłeś w zaproszeniu w poniedziałek?
Nie, no to tak trochę z przymrużeniem oka, ale cieszy mnie, bo jak nagrywamy takie odcinki, to mam wrażenie, że wracamy do korzeni naszego podcastu, czyli tak stricte do sceny, do prezentacji. I lubię to, chociaż ten temat ma wiele wątków pobocznych, dlatego je też dość odważnie eksplorujemy, ale zawsze mi daje przyjemność, jak wracamy, no właśnie do tego, mówiąc po staropolsku, koru.
Mm-hmm.
To jeszcze jakbyśmy mieli doprecyzować, skoro to jest część pierwsza, to w części pierwszej na czym się skupiamy, jeszcze podpowiedz?
Na przygotowaniu do wystąpienia i prezentowania i powiemy o 3 takich nawykach z 7, które w ciągu dzisiejszego i kolejnego odcinka omówimy.
No dobra, to Przemek nas zapowie, a potem merytoryka.
Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi.
No dobrze. To mówisz, że wracamy do źródła. To w takim razie w tych nawykach skutecznych też wróćmy do źródła, czyli do tego, o co warto zadbać na samym początku. I pewnie nie będzie to zaskoczeniem, bo powielokroć o tym mówiliśmy. Natomiast teraz będziemy pewne tematy zbierać do kupy, że ważne jest przygotowanie i planowanie. I powiem ci, że jak sobie pomyślałam o tym obszarze, no to pierwszą myśl miałam taką, no tak, przygotowanie prezentacji, wystąpienia, sprawdzenie celu, sprawdzenie do kogo mówię i tak dalej, że to są ważne kwestie. Ale że to nie wszystko. Że to przygotowanie i planowanie oznacza w moim przypadku przede wszystkim danie sobie odpowiedniej ilości czasu.
Mhm.
Czyli zabukowanie możliwości...
A w twoim przypadku odpowiedniej ilość czasu to?
No wiesz co, 3 tygodnie to jest taki fajny czas. Taki czas, który pozwala mi, ty używasz takiego określenia, ja od ciebie ukradłam, toczyć z tyłu głowy temat, bo ja nie potrafię tak usiąść, zrobić, powiedzieć okej. Okay. Tym bardziej, że wiesz, no jak się przygotowuję do jakiegoś wystąpienia, to gdzieś zależy mi na tym, żeby wpleść różne zewnętrzne informacje, gdzieś dać jakąś inspirację albo samej się poinspirować. Więc chodzę i zbieram. No a wiesz, no jak się idzie do lasu zbierać grzyby, to nie jest tak, że wchodzisz i od razu masz taką, wiesz, chodzisz do lasu zbierać grzyby?
Jest taka odmiana jak sportowe zbieranie grzybów
no
na czas?
Wiesz co?
Wędkarstwo?
Szachy sportowe tak, ale i wędkarstwo sportowe tak, ale chyba grzybobrania sportowego
nie ma. No to tak na marginesie,
ma.
Ale nie, znaczy chodzę do lasu, uwielbiam chodzić do lasu, ale nie zbieram grzybów.
No właśnie, a grzybiarze dają sobie tą przestrzeń, żeby tak iść i często mówią, że samo chodzenie już jest fajne. Powiem ci, że w przygotowywaniu prezentacji dla mnie samo to przygotowywanie też od pewnego czasu jest przyjemne.
No można trafić na robaczywego grzyba.
Też można trafić na robaczywego. Proszę cię, nie rozśmieszaj mnie naprawdę. Wracając do źródła i do meritum tego, co chcę powiedzieć. Ten czas, te 3 tygodnie, to jest przestrzeń dla mnie na to, żeby się z tą prezentacją układać. Żeby bardzo dokładnie przyjrzeć się temu, nie tylko o czym chcę powiedzieć, bo to powiedziałabym jest wypadkową odpowiedzi na pierwsze pytanie, które sobie zawsze stawiam, czyli po co ja to mówię. Czasami to jest tak, że jak jesteśmy do gadania do ludzi zatrudniani przez naszych klientów, no to jest to taki cel ustalany z klientem. Nie wiem, przeprowadzenie zespołu przez zmianę, albo zainicjowanie jakiegoś procesu, albo poinformowanie o rzeczach ważnych. No ale nie zawsze tak jest. Czasami to jest tak, że my sami podejmujemy taką decyzję, o czym to chcemy pogadać, bo jest jakiś cel do osiągnięcia. No chociażby jak przygotowujemy się do podcastu, to też się zastanawiamy, co my tutaj wniesiemy. Jakoś tak
zdarza
bardzo mi mówisz, Maciek, wiesz, i taka jestem, tak jesteś bardzo i ja nie wiem,
czy... No nie wchodzę ci w paradę.
Ale to ja się tak bardzo nieswojo czuję, jak ty mi nie wchodzisz w paradę. Ja tak przyzwyczajona jestem do dialogu z tobą, a nie do takiego monologu. A jak u ciebie jest z planowaniem i przygotowywaniem?
Też lubię mieć czas. Mój optymalny czas to 2 tygodnie. Ale to wynika, myślę, z tego, że ja mam cały zestaw wypełnionych kajecików Storytellera, gdzie już różne rzeczy są, więc być może ten proces szukania z tyłu głowy często jest wspierany przekartkowaniem już wcześniej zebranych przykładów. Może stąd ta różnica. Natomiast to, co mi się wydaje i chciałbym, żeby wybrzmiało przy tym czasie i przy tytule naszym, nawyki, to jest to, z czym bardzo często spotykamy się w momencie, kiedy pracujemy z ludźmi, choćby na warsztatach, na szkoleniach z prezentacji, z wystąpień publicznych, że jednak pokutuje taki nawyk, że przygotowanie prezentacji to zrobienie slajdów. I jak się z tym nawykiem słucha dwóch, trzech tygodni, no to już można chcieć wyłączyć, no bo ile można te slajdy cyzelować. No nie, no slajdy są ostatnim etapem przygotowania i dla mnie te rzeczy, o których mówisz, są kluczowe. I pierwsza rzecz, która wydaje się banalna, o niej bardzo często mówimy, warto ją powtarzać, to z czym chcesz ludzi zostawić, jak skończysz mówić, czyli to doprecyzowanie celu. No i potem rzeczywiście ten czas na zastanowienie się, jaki przykład, jaka dana, jaka metafora, no kwestia
jaka
stylu,
historia?
Chęci, dokładnie. Najlepiej ten cel może zrealizować. Oczywiście tu dochodzą wątki poboczne. Zakładam, że one jeszcze przed nami, no to nie będę teraz się wystrzeliwał ze wszystkiego, ale myślę tutaj o dopasowaniu przekazu do odbiorców i tak dalej, i tak dalej. No i o tym legendarnym byciu sobą mimo wszystko, żeby ten przykład nam pasował, bo inaczej po prostu będziemy nieautentyczni.
I widzisz, i to bycie sobą też jest umiejscowione w czasie i w tym przygotowaniu i planowaniu, dlatego że dla mnie jest to kwestia powiedzenia sobie na głos swojego wystąpienia. Żeby, no i nie pisanie treści, bo to znacząco później utrudnia całość. Tylko właśnie, żeby sprawdzić paszczowo, czy my się wyrabiamy w tych słowach, które w głowie, w planowaniu naszego wystąpienia, żeśmy sobie tam obmyślili i ułożyli. Dla mnie przygotowywanie i planowanie i ten czas, to poza przygotowaniem się do wystąpienia takim merytorycznym i wizualnym i paszczowym, żeby powiedzieć wszystko gładko i wyraźnie, to jest także kwestia zadbania o wypoczynek.
Chciałem, że powiesz o wygląd.
Też, ale wiesz co, też. Wypoczynek i wygląd.
Wypoczynek,
i, tak. Bo to...
Kiedyś się na jakiś mebel mówiło, że to jest wypoczynek. Co to było?
Taka amerykanka.
Amerykanka to wypoczynek. Taki
to jest taka rozkładana kanapa. Znaczy nie, wypoczynek to chyba nawet był taki zestaw. Tak, taki z fotelami. Wypoczynek.
No, przepraszam, bo to taka luźna dygresja.
Teraz ten wypoczynek to są gabaryty, jak zbierają śmieci. Wiesz, myślę, że to tak się zmieniło, bo to bardzo dawno było. Tak, no takie meble wyrzucone do śmietnika to są gabaryty. No dobrze, ale my nie o tym, poczekaj. Bo my nie z tymi błyskotliwymi myślami chcemy zostawić dzisiaj naszych słuchaczy, ale z trzema z siedmiu nawyków skutecznego prezentowania. Odpoczynek. To, na ile my płynnie jesteśmy w stanie przełożyć nasze myśli na ruch aparatu gębowego, zależy od stopnia naszego odpoczęcia i zrelaksowania. Mhm. Czyli po pierwsze, śpimy co najmniej 6 godzin przed wystąpieniem.
Przed.
Żeby później no właśnie te myśli tak pięknie spływały i żeby język giętki mógł powiedzieć wszystko, co pomyślała i zaplanowała głowa. Po drugie, na spotkanie przychodzimy ciut wcześniej, na prezentację przychodzimy ciut wcześniej, żeby oswoić się z przestrzenią, żeby zobaczyć, czy wszystko działa, czy jak podłączę takiego MacBooka, z którym ja przez wiele lat pracowałam, to czy on się będzie widział z rzutnikiem, czy
nie
też
będzie.
Nie. No właśnie, czy flipchart jaki jest, to jest z papierem, czy tylko z jedną kartką. Jest wiele takich drobiazgów, o których my niejednokrotnie, przynajmniej ja niejednokrotnie zapomniałam, dlatego że to było w pośpiechu i na ostatnią chwilę, albo z założeniem, że no przecież wiadomo, że jak jest szkolenie czy wystąpienie, to takie rzeczy powinny być zaopiekowane przez organizatora. I myślę, że jeżeli chcemy myśleć o sobie, że jesteśmy skutecznym mówcą, to warto w moim przekonaniu do takiej listy dołożyć sobie sprawdzenie tego przygotowania sali i naszego miejsca pracy. Także związanego z tym, że warto stanąć, zwłaszcza jak sala jest duża, w różnych miejscach i zobaczyć, jak jesteśmy widziani i słyszani.
I z którego miejsca sceny najlepiej.
Tak, bo to, co się mówi, jeżeli chodzi o wystąpienia na dużych salach, to jest, zwłaszcza jak mówimy bez mikrofonu, chociaż teraz się to rzadko zdarza. No takich, wiesz, średnich powiedziałabym, bo czasami ten mikrofon daje uczucie dyskomfortu, więc gdybyśmy chcieli i głos nasz na to pozwala, mamy go na tyle wyćwiczonego, to mówimy do ostatniego rzędu i wtedy mówimy, nasza głowa nas od razu kalibruje na mówienie głośniej, więc myślimy o tym, że mówimy do ostatniego rzędu. No i powiedziałeś wygląd. Wygląd jak najbardziej, tak.
Schludny i estetyczny.
Owszem, a jednocześnie wygodny. I to, czy ten strój jest wygodny, bo on mógł być wygodny, nie wiem, 3 miesiące temu albo pół roku temu, natomiast ludzie się zmieniają.
Tylko na lepsze.
też. No i wtedy wyobraź sobie, że zakładasz taki strój, który, ponieważ się zmieniłeś na lepsze i załóżmy, że to
do
lepsze...
Do chyba pullover by pasował, nie? Jak miałbym go zakładać.
Z wełny Shetland, koniecznie. Że no, to wisi na tobie, nie tak jakbyś sobie tego życzył i umniejsza twojej urodzie tenże strój, chociaż wiadomo, że nie szata zdobyć człowieka, no ale jednak warto tutaj dobrze wyglądać.
Szata nie, ale pullover tak.
To o czym mówię, to jest, wiesz, kwestia sprawdzenia tego, czy my możemy wykonywać różne ruchy w tym stroju, które żeśmy sobie zaplanowali. Czy my jesteśmy w stanie wygodnie chodzić w tych butach, które wymyśliliśmy
wygodnie
sobie.
Wygodnie i bezpiecznie.
Też.
W kontekście obcasów wysokich na przykład, jeżeli ktoś na co dzień ich nie używa.
Tak, i tutaj heheszki można sobie robić, ale doskonale pamiętam jeden z takich projektów sprzed wielu, wielu, wielu lat, przygotowywania do dużej konferencji pracowników pewnego urzędu państwowego, gdzie to było międzynarodowe wydarzenie. I żeby zabezpieczyć uczestników tego spotkania przed niespodziewanymi wpadkami, zbudowana była symulacja sceny, żeby było wiadomo, że trzy schodki... Tak, dokładnie. Że te trzy stopnie trzeba pokonać, żeby też zmierzyć czas. No i na to wszystko właśnie to ten nawyk planowania i przygotowywania tutaj odpowiada. Więc do tego zachęcamy, zapraszamy.
Spróbuję skondensować ten pierwszy nawyk.
To jest bardzo dobry pomysł.
Pierwsza sprawa to jest w ramach przygotowania, że nie, slajd nie równa się prezentacja. Mm-hmm. A żeby zrobić dobrą narrację, to po pierwsze musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki cel chcemy uzyskać. My roboczo używamy pytania, z czym chcę zostawić ludzi, jak skończę do nich prezentować. Druga rzecz to jest czas na to, żeby nie od jednego przysiąścia zrobić prezentację, która odpowiada na ten cel, na to wyzwanie, tylko dać sobie 2-3 tygodnie, a może 4 dni, no mamy różne tempo, ale żeby to mogło się toczyć.
Bo i różną wagę prezentacji, bo to też warto pamiętać, że...
Proces kreatywny rządzi się swoimi prawami. Podlinkujemy swoją drogą 2-3 odcinki, które nagraliśmy o procesie pracy kreatywnej, może będą komplementarnym uzupełnieniem tego wątku. No i potem pozostają nam rzeczy już z takiego przygotowania bardziej technicznego, gdzie wchodzi kwestia podłączenia sprzętu, poczucia się na sali, powiedzenia swojego wystąpienia parę razy na głos, żeby po prostu je a. zapamiętać, b. rozćwiczyć się w różnych alternatywnych zdaniach, które prowadzą nas do tego celu. No i kwestia związana z wypoczynkiem przed sen. I ostatnia rzecz to wygląd, który
wygodny,
oczywiście ma pasować do konwencji, ale ważne, żeby był wygodny. Bardzo serdecznie odradzamy wbijanie się w coś świeżo ze sklepu, żeby było takie świeżutkie na scenę, bo potem się okazuje, że ta metka, która nie została odcięta, doprowadza nas do szału.
Albo że nie mamy kieszonki, którą byśmy chcieli.
To mamy jakiś taki dziwny, nerwowy gest, jak tą metkę próbujemy przesunąć na tył. I to są te rzeczy, które, owszem, są abecadłem, ale abecadle też warto mówić, bo bez abecadła byśmy potem pięknych zdań nie byli w stanie złożyć, które warto mieć, wytworzyć sobie w takim nawyku do skutecznego przygotowania i planowania. To jest punkt pierwszy 7-punktowej listy, przy czym uspokajam tylko 3 punkty na dzisiaj.
Tak jest.
Drugi punkt brzmi...
Ej, wiesz co, to ja chciałam cię puścić przodem, bo to, powiedziałabym, jest takie bardziej męskie. Jasność i precyzja.
Czyli mamy być precyzyjni.
A i to już to koniec.
No, można
no dobra,
by na tym skończyć,
a takie techniki bycia precyzyjnym, jakbyśmy mieli poszukać, podpowiedzieć naszym słuchaczom, o co konkretnie warto zadbać.
Dobra, dla mnie pierwsza rzecz, precyzja to nie znaczy absolutny brak dygresji i ucieczka od opisowego języka. Bo mam wrażenie, że stawiamy znak równości, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w środowisku, które mianuje się środowiskiem analitycznym.
Technicznym jakimś, tak?
No, kłopot polega na tym, że nasz mózg wyewoluował i my razem z nim na opowieściach. Myśmy się uczyli opowieściami, więc pewnego rodzaju porównania, metafory, które oczywiście nie mają być wiodącą wartością prezentacji, bardzo ułatwiają konsumpcję treści, którą my przekazujemy. Więc zależy mi na tym, żeby to wybrzmiało, że między precyzją a brakiem ozdobników ja bym nie stawiał znaku równości. Tu jest kwestia znalezienia równowagi. Ta równowaga będzie zależała od środowiska, do którego idziemy. Oczywiście im bardziej ono jest techniczne i analityczne, tym pewnie te fakty można przesuwać na plan pierwszy, ale wszelkie badania nad pamięcią pokazują, że skutki logiczno-przyczynowe i kontekst ułatwiają nam zapamiętywanie. Czyli przykład będzie pomagał. Druga rzecz, która jest w jasności i precyzji, która moim zdaniem jest szczególnie ważna, jest największą pułapką, to jest tak zwana klątwa wiedzy. Mówiliśmy o niej wielokrotnie, tytułem przypomnienia jest to taki mechanizm, że skoro ja wiem, to zakładam, że inni też wiedzą. Nie wiedzą. Skoro ja stoję na scenie, to znaczy, że ja jestem w tym dobry. Celowo unikam słowa ekspertem, jestem, no bo Nie zawsze to musi być prawdą. Ale mogę wiedzieć więcej niż inni i bardzo częstym błędem jest to, że funduję im treści na poziomie studiów, a oni właśnie zaczęli, albo właśnie kończą podstawówkę. No i nie dogadujemy się. Mhm. Nie możemy się dogadać.
No i teraz warto powiedzieć, co to robi u naszych słuchaczy. To budzi frustrację, to powoduje takie emocje, które sprawiają, że nas się nie chce słuchać, bo gdzieś ten próg jest postawiony, w cudzysłowie, tak intelektualnie, na takim poziomie, że ta głowa galopuje.
Znaczy, bez cudzysłowia, bo nawet mamy, ja bardzo lubię tą nazwę, mamy dwa takie terminy, które według mnie są bardzo obrazowe. Jeden termin to jest ból poznawczy i on dotyczy, dokładnie, on dotyczy tego, kiedy ja muszę się wspiąć na moje wyżyny intelektualne, żeby zrozumieć, o czym ty do mnie mówisz. I to nie jest tak, że ja nie umiem. Oczywiście, że ja umiem. I każdy z nas umie. No, jesteśmy w stanie zrozumieć nawet bardzo skomplikowane treści. Jednocześnie jest to wysiłek umysłowy. A umysł, nasz własny, prywatny, zresztą tego kogoś obok, kto siedzi i on ma swój umysł, to jego też taki jest, jest leniwy. Czyli uwielbia oszczędny. Przebywać w stanie łatwości poznawczej. A to oznacza, że jeżeli zbyt długo ma chodzić na obrotach, to zaczyna mieć takie pokusy, żeby pójść na łatwiznę. A łatwizną na przykład jest Facebook albo Instagram na smartfonie i to jest ten moment, kiedy ja jako prelegent przeciążam moich odbiorców. Być może mówię o rzeczy ważnej dla nich, ale w sposób zbyt skomplikowany i ich umysł po prostu, i to jest ten drugi zwrot, bo jedna to jest ból poznawczy, a drugi to jest syndrom strusia. Bo już badania nam pokazują, że jeżeli ktoś musi mierzyć się z treściami, które są podane w sposób trudny, to statystycznie częściej schowa głowę w piasek, stąd efekt strusia, niż długotrwało podejmie ten wysiłek intelektualny, żeby chcieć nas zrozumieć. I dla mnie dużą pułapką jest coś, co bardzo często słyszę. No i teraz powiem wprost, zwłaszcza w tych środowiskach analitycznych, to jest to, że te dane są na tyle ważne, że trzeba je przedstawić. Nie, wniosek z tych danych jest na tyle ważny, że ludzie mają go odkryć. I nie zawsze wszystkie dane są potrzebne, żeby ten wniosek wybrzmiał w głowie laika. Jeśli my będziemy łopatą kładli wszystkie te dane, wszystkie te daty, wszystkie te wzrosty, spadki, trendy i tak dalej, to być może on po prostu schowa głowę w piasek, a to oznacza, że zamiast być chociaż trochę otwartym na nasz temat, prawdopodobnie wyjdzie z nastawieniem na nie, bo po prostu fizycznie było mu niewygodnie. To trochę tak, jakbyśmy poszli na piękny spacer, ale z kamieniem w bucie. Ponieważ nas ta noga będzie bolała, to prawdopodobnie nie będziemy wspominali tego spaceru jako miejsce, jako coś, co warto powtarzać. Tylko to, że kurde, to była udręka, męka, bolało, bez sensu, więcej nie idę. I to jest dokładnie to samo dzieje się, jeżeli my przeładujemy treść albo ją zbyt skomplikujemy. Tu bardzo serdecznie polecam, też już o tym wspominaliśmy, lekturę książki Kahnemana Pułapki myślenia, szybkiego i wolnego. Podlinkujemy tytuł książki, bo teraz chyba go nieprecyzyjnie podałem. Gdzie na poziomie no, odkrycia, za które Nobel się słusznie autorowi należał, czy słusznie, jak ja bym o tym decydował, Nobel się autorowi należał i on go dostał, on opisuje właśnie, co się dzieje, jak my zbyt długo musimy przebywać w stanie wolnego myślenia, czyli tego, kiedy jesteśmy na obrotach, które to myślenie wywołuje no, wspomniany już ból poznawczy.
No mam takie przekonanie, że każdy z nas doświadczył uczestniczenia w takim wystąpieniu, słuchania takiej prelekcji, gdzie było na tyle skomplikowanie, że robiło się niekomfortowo, zarówno w samopoczuciu, no, możliwości percepowania tego, co się dzieje, ale też myślenia o sobie, że człowiek ucieka uwagą w coś innego, co jest lżejsze, przyjemniejsze, no a zgodnie z zasadą, że mamy taką tendencję do lokowania niepowodzeń poza sobą, czyli nie zrozumiałam, nie dlatego, że coś jest ze mną nie w porządku, tylko dlatego, że
ten... gadał.
Dokładnie. Absolutnie. I że to się nie nadawało do słuchania.
Ja bym tu dorzucił jeszcze pozwoleniu jedną rzecz, która będzie pewnego rodzaju zwiastunem tego, co za dwa tygodnie, no bo za tydzień kontynuujemy listę 7 nawyków skutecznego prezentowania. Natomiast za dwa tygodnie trochę więcej o temacie, który teraz zajawię, bo on też bardzo mocno łączy się z tą jasnością i precyzją wypowiedzi. Czasami, znaczy nie czasami. Dobra, w części naszych prezentacji pojawiają się liczby, dane. Zwłaszcza, jeżeli to są prezentacje biznesowe, ale myślę sobie, że jak to są prezentacje edukacyjne, to też bardzo często gdzieś te liczby się tam pałętają. No i teraz, żeby to było na przykładzie, który potem sobie rozbudujemy za dwa tygodnie. Wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, i ty, Aniu, chociaż ty, Aniu, przy tym byłaś, o to po prostu sobie przypomnij sytuację, że ktoś ma zrobioną prezentację, w której chce pokazać, że zespół, w którym pracuje, ze względu na pewne zmiany organizacyjne, jest zespołem strategicznym w tej chwili w organizacji i dowodem na to, że jest strategicznym, jest umiejscowienie go w takim, nazwijmy to, procesie tworzenia produktu przez firmę, który to produkt przechodzi przez poszczególne zespoły, działy i tak dalej. i pokazania, w których punktach tego procesu tenże zespół bierze bardzo istotny udział. Mhm. No i z tego diagramu wychodzi, że w 15 punktach ten zespół ma czapaluchy. I na slajdzie jest taka prezentacja, że nasz zespół uczestniczy w tej chwili w 15 kluczowych punktach procesu, który jest realizowany w organizacji.
Aha. I co z tego?
Niby jasne, no bo 15 nie jest skomplikowaną liczbą, tak, tylko jeżeli ja nie dostaję informacji, że to jest w 15 punktach z 20...
A czy ze 150?
Albo ze 150, to ja nie wiem, o co chodzi. I to jest pustosłowie. To jest przepalenie energii.
Czyli jak nie mogę tej danej porównać do czegoś, albo umieścić jej do kontekstu, to 15 wcale nie jest precyzyjne.
Tak, i dlatego od razu zdradzam, że za dwa tygodnie zajmiemy się tym tematem, jak to zrobić, żeby te liczby właśnie stały się jasne i precyzyjne przez taką podstawową prawdę, że liczba bez kontekstu nie jest ważna dla słuchacza. Mhm. Czyli jak tej liczbie nadać kontekst, to o tym będzie więcej, ale to tytułem zajawienia, bo to też jest ważny nawyk, żeby nie rzucać luźno tych liczb.
Na ten temat już się zacieszam, a do jasności pozwól, że dodam jeszcze jedną rzecz, bo to, co możemy zrobić, żeby tą naszą jasność kalibrować, to jest przyjęcie takiego założenia, że mówimy w sposób tak skomplikowany, jeżeli chodzi o język, jak do 13-latków.
Współczynnik mglistości. Tu się chwalę, bo zapamiętałem nazwę, co kiedyś było dla mnie bardzo trudne.
To nam pozwala mówić prosto, a nie prostacko, co jest istotne. To nam pozwala też sądować, że jeżeli ludzie z łatwością reagują na te nasze treści, to możemy ten próg skomplikowalności podnosić. Natomiast nigdy na odwrót.
Znaczy, no bo jeżeli zaczniemy z za wysokiego C, to te strusie schowają głowę w piasek i wtedy nawet jak my opuścimy, to oni już tym piasku nie słyszą, bo już są w smartfonach i
część
gubimy.
Część ludzi stracimy, a tą część, która nas rozumiała, rozczarujemy, że obniżamy poziom, więc język do 13-latków skierowany pozwala nam mówić w sposób łatwy do zrozumienia przez naszych słuchaczy.
Czyli żeby wyklarować punkt pod tytułem nawyk, mów jasno i precyzyjnie. Unikaj klątwy wiedzy, czym ona jest, no to powiedzieliśmy. Zresztą to hasło jest wszechobecne w necie, można sobie doczytać w razie czego. Używaj prostego języka. Niech dane i liczby będą zawieszone w jakimś kontekście. I nie wprowadzaj sobie w głowie znaku równości, że jasno i precyzyjnie, to znaczy w ogóle bez porównań. Porównania są potrzebne do ciągów skojarzeniowych, a te są potrzebne do tego, żeby lepiej rozumieć i zapamiętywać. I będąc nadal na wdechu, nawiążę, Aniu, do tego, co przed chwilą powiedziałaś. Coś cię zacieszyło, a zaciesz to emocja.
Tak.
A trzeci punkt na naszej liście, ostatni na dzień dzisiejszy, to jest emocjonalne zaangażowanie. I cóż się za tym kryje?
Kryje się mówienie po ludzku, tak po prostu.
Do ludzi.
I do ludzi.
Ludziach najlepiej, tak w pakiecie, żeby było.
Zdecydowanie. No właśnie, bo te 7 nawyków skutecznego prezentowania to jest o ludziach do ludzi i po ludzku na dobrą sprawę. No ale skoro mamy 7 i trzeci to jest emocjonalne zaangażowanie, to powiedzmy coś więcej na ten temat. Wtedy, kiedy mówimy z pasją, mówiąc tak najkrócej, jesteśmy dużo bardziej przekonywujący i łatwiej strawni dla naszych słuchaczy, niż wtedy, kiedy jesteśmy automatem, który mówi bez pasji. No i teraz, po czym tą pasję widać? Po pierwsze, widać ją po sposobie mówienia.
Pozwól, że zapytam, bo mówimy z pasją, no ale są rzeczy, które prezentuję, no one są powiedzmy no nie tak pasjonujące jak wielokilometrowy wyścig ultra na rowerze dla mnie. I co, ja mam wtedy udawać tą pasję, czy po prostu pewien sposób mówienia spowoduje to, że ja pokażę, że to jest dla mnie ważne, więc stanie się ważne dla kogoś?
Wiesz co, staram się sobie wyobrazić taki temat, który może być zupełnie poruszony bez emocji i przyznaję, że jest mi ciężko, bo nawet wtedy, kiedy... Bo pasja to nie są wszystkie emocje, które my możemy włożyć w nasze wystąpienie. Emocjonalne zaangażowanie rozumiane jako przejęcie tematem, albo poczucie odpowiedzialności.
Dla mnie pasja to już jest coś większego, stąd było moje pytanie.
No i to są też takie emocje, które są miłe i przyjemne dla jednej i dla drugiej strony. Natomiast są takie tematy, które są trudne i teraz umiejętność pokazania, że my nie mówimy o tych rzeczach jak maszyna, jak robot, tylko pokazujemy, że to nas rusza emocjonalnie, sprawia, że inni ludzie bardziej nam wierzą, no bo jesteśmy bardziej wiarygodni, skoro jesteśmy spójni w tym komunikacie, dzieje się trudno, mamy wyzwanie do wykonania, mamy problem. Wtedy, kiedy w tych słowach brzmi również to emocjonalne zaangażowanie, więc ja bym w tą stronę szła. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy emocjonalnymi bestiami. To znaczy my najpierw często czujemy, a potem dopiero rozumiemy. Najpierw się przestraszamy, a potem dopiero układamy sobie to w głowie.
Doceniam to, że widziałeś często, a uniknąłeś słowa zawsze, no, ale z perspektywy konstrukcji i tak dalej, emocje są pierwsze.
Są pierwsze, dokładnie. Emocje są przed poznaniem. No i teraz, jeżeli my uruchomimy ludzi w tym emocjonalnym kawałku, czyli pokażemy swoje emocje, dosyć często pojawia się odbicie emocjonalne w naszych słuchaczach, a to oznacza na tym neuropsychologicznym poziomie, że w naturalny sposób mogą te bodźce iść do kory nowej, gdzie te wszystkie procesy analizy i myślenia się odbywają. No i teraz, jak te emocje się mają pojawić? Najprościej na slajdach, ale nie w słowach, tylko w obrazach. Uśmiech, bo to nie chodzi teraz, wiesz, tak jak na...
Ostatni slajd, oklaski.
Oklaski, no, były kiedyś takie slajdy. Obrazy są fantastycznym uzupełniaczem i wyzwalaczem emocji. No.
Nie, rozmarzyłem się.
Widzę emocje twoje na twarzy.
Odskoczyłem na bok, bo tak mi przyszło do głowy, że ale może to zrobimy. Jakbyśmy zrobili taką retroprezentację. Nawet podlinkowali ją gdzieś na naszej stronie, jakby ktoś chciał zobaczyć taki zbiór wszystkich nawyków, które już dawno z obczasu je nadgryzły.
5 lat temu mieliśmy taką prezentację na jednym z naszych pierwszych webinarów, kiedy...
Wulkanizacji opon traktorowych.
Oczywiście, że tak. I ona jest taka ładna, brązowa, tam nawet, z oklaski i dziękuję.
Teraz bardzo przepraszam, że to powiem, ale ponieważ to było tak, szliśmy po stereotypach, to nawet było, jak to się często w marketingu mówi, szczucie cycem, czyli była taka troszkę nie do końca rozebrana i ubrana pani, tak, no bo wtedy tak, była taka moda, a myśmy tą modę chcieli wyśmiać i wyszydzić. Więc stąd to
było. No właśnie, ale to też było, wszystko było po to, żeby budzić emocje. Jak teraz te wspomnienia wróciły, to emocje tam też są. No bo jesteśmy tymi emocjami obarczeni, wyposażeni. One nas nakierowują na budowanie relacji z drugim człowiekiem.
No dobra, Aniu,
ale poczekaj, bo chcę teraz powiedzieć, jak te emocje. No właśnie, bo oprócz tego, że na obrazie.
Ty jesteś partnerką, kobietą.
Jestem,
i tak
więc
dalej.
Mam prawo
ogólnie,
do emocji.
Tak, a ja jestem, wiesz, facet automatyki, robotyk. Co ja mam zrobić, żeby wyglądało, że mam emocje? Proszę tutaj takie trzy proste, syntetyczne, jak dla faceta.
Proszę bardzo. Po pierwsze, bierzesz książkę i czytasz ją akapit z różnym zabarwieniem emocjonalnym. Nie, no poczekaj, najpierw trzeba poćwiczyć, dobra. No bo jak jesteś facet, najpierw ci trzeba nauczyć, że są różne emocje, więc są 4. Smutek, radość, złość i strach, lęk. I teraz, mając w głowie te 4 etykiety, czytasz akapit po to, żeby przeczytać ze złością, z radością, z przerażeniem i ze smutkiem. I w ten sposób uczysz się, w jaki sposób brzmi twój głos wtedy, kiedy te różne odcienie emocji się pojawiają.
Okay.
Bo te emocje słychać w naszym głosie, w tempie naszego mówienia, zaangażowanie zwłaszcza słychać w tym tempie i wysokości naszego tonu głosu, ale także w ruchu. No bo trudno jest powiedzieć, że ktoś jest emocjonalny w momencie, kiedy mówi na jednej linii i w dodatku jeszcze się nie rusza. A jak się zaczyna ruszać?
No wiesz,
tak po
profesor
prostu...
Balcerowicz, jak mówił o tych zmianach gospodarczych lata temu, to on właśnie mówił na jednej linii melodycznej, a nie jeden czuł takie emocje, jak on o tym opowiadał, że...
No wiesz, to są wyjątki, które potwierdzają regułę.
No to chyba temat tym był
niemniej...
taki, że on sam w sobie...
Tym niemniej myślę sobie, że my w naturalny sposób potrafimy mówić z emocjami, z emocjonalnym zaangażowaniem. Wystarczy zobaczyć i zweryfikować to, czytając chociażby dzieciom bajkę. I wtedy... Jakoś tak z automatu. No, nie każdy będzie Jarosławem Boberkiem albo innym znanym lektorem. Tym niemniej potrafimy, bo pamiętamy, bo sami wyrośliśmy na historiach, to co Maciek powiedziałeś, i na bajkach. Więc to emocjonalne zaangażowanie i pokazanie, że my mówimy z brzucha, że to jest dla nas ważny temat i jest istotny. Ale czasami jest tak, że mówimy o rzeczach, które no, nas nie angażują pozytywnie emocjonalnie, a jednocześnie chcemy ludzi porwać. Myślę sobie tutaj o wdrażaniu zmiany, ale może to jest temat na inny odcinek?
Myślę, że z wielu względów, chociażby ze względu upływu czasu jak najbardziej, to żeby szybko powiedzieć o tej emocjonalności, o zaangażowaniu, chodzi o to, żebyśmy pokazali, że dla nas temat jest ważny, a pokazujemy to tonem głosu, gestami, tymi wieloma rzeczami. Do gestów jeszcze nawiążemy, dlatego że następne 4 z 7 nawyków już nie będą z etapu przygotowania, tylko z etapu bycia na scenie, więc będziemy je rozwijali. No ale to już za tydzień, czyli w przyszłą środę.
Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Ja tylko na chwilę. Czy wiesz, że możesz umówić się z autorami tego podcastu na bezpłatną konsultację? Link w opisie odcinka.